Kochani, proszę otwórzmy Ewangelię Świętego Marka na rozdziale 10. Będziemy czytali wersety od 17 do 31. A gdy wyruszył w drogę, przybiegł pewien człowiek, upadł przed nim na kolana i zapytał: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Lecz Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazania. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz oszukiwał. Czcij swego ojca i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny. Miał bowiem wiele dóbr. A Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów: Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I uczniowie zdumiewali się jego słowami. Lecz Jezus znowu powiedział: Dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. A Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i na Ewangelię, a kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a w przyszłym świecie życie wieczne. Ale wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że do Jezusa przychodziło wielu ludzi. Ci ludzie byli kierowani bardzo różnymi motywacjami. Jedni szukali u niego pomocy dla siebie lub swoich bliskich. Drudzy przychodzili przyciągnięci sensacją i chęcią zobaczenia cudu. Jeszcze inni zaś przychodzili, aby słuchać jego nauczania i zadawać mu pytania. I wśród nich były dwa rodzaje ludzi. Jedni, tacy jak faryzeusze i uczeni w piśmie, przychodzili, żeby złapać Jezusa na jakimś błędzie. Drudzy zaś widzieli w nim dobrego nauczyciela, którego warto słuchać. Jednak cały Nowy Testament pokazuje wyraźnie, że nie jest ważna motywacja człowieka. Ważne jest natomiast to, że nikt prawdziwie, że nikt jako uczeń nie może przyjść do Jezusa, jeśli nie pociągnie go ojciec. Ta prawda jest szczególnie mocno dostrzegalna przy spotkaniu naszego Pana z tak zwanym bogatym młodzieńcem. Ta historia opisana jest zarówno w Ewangelii Marka, jak i Mateusza, jak i Łukasza. I wydaje się, że ten człowiek miał bardzo dobrą motywację. Bo co wiemy? Wiemy, że starał się w swoim życiu postępować zgodnie z Bożym prawem. Cenił Jezusa i miał o nim wysokie mniemanie. A jednak odszedł od niego smutny. I przyjrzyjmy się, co o tym spotkaniu pisze święty Marek. Po pierwsze, ewangelista zwraca naszą uwagę na to, że ten człowiek przybył do Jezusa, gdy nasz Pan wyruszał w drogę. Wbrew pozorom jest to ważna uwaga. On nie wstydził się przyjść do Jezusa przy wielu świadkach i uznać go za swojego nauczyciela. Choć był człowiekiem bogatym, nie zabiegał o jakieś szczególne względy. Nie chciał osobistej audiencji, lecz upokorzył się przed Panem, przychodząc tak, jak przychodzili do niego biedni, potrzebujący, ludzie, którzy niewiele znaczyli w ówczesnym świecie. Po drugie, on nie przyszedł. On przybiegł do Chrystusa. Co było oznaką zarówno gorliwości, jak i pokory. Odłożył na bok swoją powagę i pozycję społeczną. Kiedy myślimy dzisiaj o bieganiu, to może myślimy o ludziach, którzy biegają w jakichś shortach, leginsach, a może w takich spodniach, jak my teraz mam. Wiecie, on biegł w czymś, co wyglądało jak sukienka. W długiej takiej szacie. Nie było w tym powagi. Wyglądało to niezbyt fajnie. Generalnie się nie biegało tak, chyba że człowiek był w dużym stanie takiego pobudzenia emocjonalnego. Spotkanie z Jezusem musiało być dla niego bardzo ważne. Chciał, biegł, szukał i chciał jak najszybciej spotkać się z tym ważnym mistrzem, z tym rabinem, z Jezusem. Po trzecie, na znak wielkiej wartości i czci, jaką miał dla Jezusa jako nauczyciela przychodzącego od Boga, upadł przed nim na kolana. Nie jest, że mu się pokłonił, on upadł przed nim. Oddaje mu naprawdę cześć, honor, upokarza się przed Jezusem. Po czwarte, zadaje bardzo istotne pytanie, bardzo dobre pytanie. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? To nie było dominujące pytanie w jego czasach. Szczególnie wśród ludzi wyżej postawionych społecznie. Główna grupa religijna, która rekrutowała się wśród bogatych ludzi i wpływowych, to byli saduceusze, którzy negowali życie wieczne i uważali, że życie jest tu na ziemi i wszelkie Boże błogosławieństwa zwiążą się z tym życiem cielesnym. Ale ten człowiek był zainteresowany czymś innym. Tą wielką prawdą wiary, że istnieje życie po ziemi. Życie poza tym ziemskim życiem. Życie wieczne. Życie w Bożej obecności. I on chciał wiedzieć, co ma robić. Nie tylko, żeby być szczęśliwy tu i teraz, ale żeby mieć szczęście na wieki. Wielu ludzi mówi, któż pokaże nam dobro. Bo ludzie chcą zobaczyć dobro. Chcą dobro doświadczyć. tym żyć. A bogaty młodzieniec pyta o dobro, które należy czynić na tym świecie, żeby odziedziczyć życie wieczne, żeby cieszyć się tym, co jest dobre, wartościowe po śmierci. Jemu nie chodziło o to, kto sprawi, że będę widział dobro, ale o to, co ja mam czynić dla dobra. On pyta o szczęście, które znajduje się na drodze obowiązku. I wiecie, jeżeli weźmiemy pod uwagę te cztery punkty, to każdy z nas, czy to pastor, czy ktoś inny, gdyby widział takiego człowieka, by powiedział: wspaniały człowiek. Gorliwy, szukający tego, co wartościowe. Gotowy do poświęceń. Ale czy na pewno? Czy na pewno tak, bo jest często tak, że o rzeczach duchowych myślimy i też te rzeczy oceniamy kategoriami bardzo fizycznymi, kategoriami tego świata. Bo co jest podłożem pytania? Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Podłożem tego pytania jest przeświadczenie o tym, że ja mogę coś zrobić. Mogę sobie wypracować, zasłużyć. Podłożem jest przeświadczenie, że człowiek nie jest do końca zły. A więc jest w stanie wypełnić wolę Bożą o swoich siłach tu, na tej ziemi. I to pytanie jest bardzo zwodniczym pytaniem. I wielu ludzi od Bożej łaski odciągnęło skutecznie. W tym wypadku to pytanie zostaje zadane właściwemu człowiekowi, Jezusowi. Bo tak go ten człowiek postrzegał, jako nauczyciela jedynie. Jezusowi, który jedynie był w stanie na nie odpowiedzieć, bo to Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Prawdziwą drogą do życia wiecznego, do życia, które przyszło z nieba w celu przygotowania, a następnie otwarcia dla nas drogi do nieba. Dobra motywacja. Nauczycielu dobry, co mam czynić? To za mało. Nawet najlepsza motywacja nic nie znaczy. Odpowiedź Jezusa na to pytanie może nas zaskakiwać. Tak jak zaskoczyło pytającego. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Jaki był cel odpowiedzi Chrystusa? Wszystko na to wskazuje, że dwoisty. Po pierwsze, Jezus pokazuje tu na swój boski autorytet. On jest dobry. I jeśli chcesz poznać drogę do Boga, musisz uznać, że On jest Bogiem. On nie jest tylko nauczycielem dobrym. On jest tym, który jest dobry i który prowadzi do dobrego. A po drugie, odpowiedź Jezusa pokazuje pewną prawdę o tym człowieku. Ten człowiek uważał siebie za dobrego. Najprawdopodobniej jego rodzina, jego przyjaciele, być może sąsiedzi, patrząc na niego, mówili: zobaczcie, jaki dobry człowiek. Jaki pobożny. jak i religijny, jak i uczynny, jak i sprawiedliwy. I on się z tym dobrze czuł. Tak jak każdy się czuje dobrze, kiedy mu wszyscy mówią, że jest dobry. I tak patrzysz w lustrze, mówisz, o, dobry człowiek. Dzień dobry panu. I wiecie, Jezus chce mu pokazać prawdę. Prawdę o nim, prawdę o człowieku, prawdę o każdym człowieku. I do tej prawdy niezbędny jest dekalog. I nasz Pan odwołuje się do dekalogu dalej. Mówi, znasz przykazania. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz oszukiwał. Czcij swego ojca i matkę. Ale zwróćmy uwagę, że Pan Jezus wymienia jedynie 6 przykazań z drugiej tablicy. Nic nie mówi o przykazaniach dotyczących Boga. I to jest też ważne, moi drodzy, bo z ludźmi jest tak, że człowiek wie, że dobro to jest traktowanie drugiego człowieka. A często Bóg gdzieś ucieka. Co z oddawaniem mu czci? Co z wizerunkami? Co ze świętami? Co z innymi rzeczami? I często uważa się, że to jest mało ważne. W końcu kogo to krzywdzi? Ale też Pan Jezus szczególnie zwraca na coś uwagę, kiedy mówi o przykazaniach do drugiej tablicy. On odwraca kolejność tych przykazań. Mówi o 6 przykazaniach. Umieszcza 7 przykazanie przed 6. Po to, żeby pokazać, że cudzołóstwo jest grzechem nie mniej haniebnym niż morderstwo. Wtedy w Izraelu uważano, że jest mniejszym grzechem, mniej ważnym. 5 przykazanie jest tu postawione jako ostatnie, jako to, które powinno być szczególnie zapamiętywane i przestrzegane, aby zachować nas w trwaniu we wszystkich przykazaniach. Ale najciekawsze jest 10 przykazanie. Nie będziesz pożądał. Widzicie je tutaj? Nie. Nie ma. Zamiast nie będziesz pożądał, nasz Zbawiciel mówi, nie będziesz oszukiwał. Jest to wytłumaczenie tego przykazania. I używa tutaj sformułowania, które oznacza nie staraj się powiększyć swojego majątku przez pomniejszenie własności innych ludzi. I chodzi o to, aby nie wzbogacać się przez czynienie zła lub szkodzenia innym. Wiecie, bo to jest taki pewien problem przy bogaceniu się. Jest okazja. Można coś kupić zyskiem, wykorzystując czyjąś trudniejszą sytuację, wykorzystując swoją przewagę, dzisiaj byśmy powiedzieli konkurencyjną. Oczywiście to wszystko wynika z pożądliwości, też oszukiwań. Chęć jak najwięcej zarobić, a koszty innych nie mają znaczenia. To jest ciekawe, bo to raczej świadczy, że ten człowiek miał z tym problem. Że Jezus tutaj inaczej to przykazanie ujmuje. Ale ten człowiek, który przybiegł, który chciał spotkać się z Jezusem, ten, który upadł przed nim na kolana, wysoko cenił swoją sprawiedliwość. Najprawdopodobniej tego, że dlatego, że będąc wolny od otwartych, rażących naruszeń przykazań Bożych, uważał, że jest sprawiedliwy. Najprawdopodobniej co? Nikogo nie zgwałcił, nie zamordował, wprost nie ukradł. Do rodziców odnosił się z szacunkiem. Fajny człowiek. I on odpowiada Jezusowi: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. On był przekonany, że tak jest. Zapewne otoczenie jego społeczne, rodzina, sąsiedzi go utwierdzali w tym przekonaniu. Ale z czego wynika takie przeświadczenie, takie myślenie, dosyć potoczne, dosyć często spotykane u ludzi? Z nieznajomości zakresu i duchowej natury prawa Bożego. Ludzie myślą, że są o wiele lepsi niż w rzeczywistości są. My często tak o sobie myślimy. Zobaczcie, apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 7, wersecie 9 pisze: I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. On, który był pierwszy w gorliwości w swoim pokoleniu, zrozumiał, kiedy został wzbudzony do życia duchowego. A później w 14 wersecie tego samego rozdziału, tego samego listu pisze: Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zawsze dany grzechowi. Zobaczcie, jaka świadomość u apostoła grzeszności. A świadomość grzeszności, świadomość upadku, niemożności bycia sprawiedliwym przed Bogiem jest czymś niezbędnym, żeby potrzebować Zbawiciela, żeby uznać, że Bóg jest dobry i żeby uwierzyć w Chrystusa nie jako w dobrego nauczyciela, ale jako tego, który jest dobry, który jest Bogiem, który jest największym dobrem, które zostało nam dane. Jest coś bardzo wzruszającego, reakcja Chrystusa. Gdzie Chrystus nie neguje go. Ten człowiek rzeczywiście starał się wypełniać przykazania. On mówił prawdę. Nie kłamał. Najprawdopodobniej był jakiś problem z oszukiwaniem, ale tego też nie dostrzegał. Jaka jest reakcja Chrystusa na te słowa? Okazanie życzliwości. Czytamy w wersecie 21. Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go. Okazał mu życzliwość. Spojrzał przychylnie i powiedział: jednego ci brakuje. Czyli niewiele, nie? Jedno. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A teraz będzie jeszcze trudniej. Potem przyjdź, niekoniecznie, nie musisz przybiegać. Weź krzyż i chodź za mną. Jezus stawia temu człowiekowi wyzwanie. Jesteś sprawiedliwy? To pokaż to. Nie oszukujesz. Nie wzbogacasz się na nieszczęściu innych? Pokaż to. Udowodnij. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. A przez to okaże się, czy w szczerości dążył on do życia wiecznego i zabiegał o nie jako o największą wartość, o największy majątek, o największy skarb. świecie faktycznie każdy, kto chce iść za Jezusem, wcześniej czy później będzie przyprowadzony do kamienia probierczego, gdzie pokaże się prawdziwa wartość, nawet nie tyle nas, lecz to, jaką wartość dla nas ma Bóg, zbawienie, życie wieczne. Wiecie, że kamień probierczy służy do określania zawartości metali szlachetnych w stopach jubilerskich. Jest taki element sprawdzenia. Pan Jezus nie każe wszystkim: idź i sprzedaj wszystko, co masz. To nie jest, wiecie, nakaz ogólny. On nigdy nie był ogólny. Ale wiedział, że dla tego człowieka majątek, stan posiadania, pozycja są ważne. I nie ukrywajmy, lepiej być bogatym niż biednym. Bez wątpienia. Ale też pytanie Jezusa było istotne, bo Pan Jezus wiedział, jaka będzie przyszłość pierwszego Kościoła. Co będzie czekało tych, którzy za Nim pójdą? Czy ten człowiek znajdzie w swoim sercu chęć na rozstanie się z bogactwami, żeby służyć Chrystusowi? W tej chwili miał wielki majątek, ale wtedy, kiedy będzie zakładany pierwszy Kościół chrześcijański, konieczność będzie taka, żeby sprzedawać ziemię, żeby pieniądze składać u stóp apostołów. I czy wtedy się na to zgodzi? Czy poniesie ten koszt? Po pewnym czasie pojawi się ucisk i prześladowanie z powodu słowa. A wtedy będzie zmuszony sprzedać swój majątek, albo co gorsza, zostanie on mu zabrany z powodu jego wiary. Więc Pan Jezus jest bardzo uczciwy. On wie, co dla kogo jest cenne. I stawia go już teraz w tej konfrontacji. Lepiej, wiecie, o wszystkich najgorszych rzeczach wiedzieć na początku, kiedy wchodzisz w jakąś umowę, w przymierze, kiedy na coś się decydujesz. Czy będzie w stanie stracić wszystko dla Chrystusa i zobaczyć, że Chrystus jest jego największym skarbem w niebie? Gdzie ten człowiek zapytał, co ma zrobić? Poza tym, co już zrobił, aby zyskać życie wieczne? Nasz Pan zażądał od niego tego, żeby pozbył się i nie wziął nic dla siebie, to, co było dla niego najcenniejsze. I to jest takie, wiecie, zaufanie do Jezusa, co zrobisz. Czy jesteś w stanie oddać Bogu, wiecie, wszystko na kredyt, bo teraz zapłaty nie otrzymasz. Twoje oczy tego nie zobaczą. Skarb gromadzisz sobie w niebie. Czy będzie skłonny do noszenia krzyża w oczekiwaniu na przyszłą koronę? Dla nas krzyż jest formułą jak najbardziej retoryczną. Oni wiedzieli, że na krzyżu człowiek umiera, że jest to miejsce kaźni, śmierci. I historia pierwszego Kościoła to w dużej mierze historia męczeństwa, dosłownego wypełniania się tych słów. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Religijny, pobożny, fajny, zmotywowany człowiek odchodzi. W większości zborów powiedzieli: pastorze, pobiegnij za nim. Zrobiłeś błąd. Nie można tak z grubej rury. Nie można tracić ludzi. Poza tym dobra dziesięcina będzie, kiedy bogaty człowiek się nawróci. Lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny. Miał bowiem wiele dóbr. Odszedł smutny. gdyż Chrystus nie postawił mu uczniostwa na niższych warunkach niż dla innych. Żeby pójść za Chrystusem, trzeba naprawdę uchwycić się życia wiecznego. A on chciał zachować swoje doczesne dobra i jednocześnie mieć gwarancję na dobra wieczne. Ale był człowiekiem uczciwym. Ponieważ nie mógł dojść do warunków stawianych mu przez Jezusa, nie udawał, że jest uczniem Jezusa. Odszedł. Wiecie, to była trudna lekcja. Trudna lekcja o uczniostwie, o tym, co to znaczy podążać za Jezusem. Była to trudna dla tego bogatego młodzieńca, ale też bardzo trudna dla uczniów pańskich. Jeśli jakiś człowiek miał być zbawiony, to według Żydów powinien to być ten bogaty młodzieniec. Pobożny, gorliwy, z dobrą motywacją. A odchodzi smutny. Uczniowie musieli zrozumieć, że chodzenie z Chrystusem nie jest łatwe. A sam Chrystus nie będzie trzymał nikogo na siłę. Nikogo wbrew jego woli, wbrew jego pożądaniom, wbrew jego marzeniom. Czytamy, że Jezus spojrzał na swoich uczniów i powiedział do nich, jakże trudno tym, którzy mają bogactwo, wejść do Królestwa Bożego. Wiecie, spojrzał na swoich uczniów, ponieważ chciał, żeby wszyscy zwrócili uwagę na to, co powie. Ale zaraz tłumaczy, że nie chodzi jedynie o status majątkowy. Nie chodzi o to, żeby wszyscy się wszystkiego wyzbyli w swoim życiu, sprzedali i rozdali ubogim. Nie chodzi, żeby być jak święty Franciszek z Asyżu. Nie. Wyjaśnia dalej w wersecie 24. Dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do Królestwa Bożego. I to jest klucz. Chodzi o zaufanie do bogactw, o pokładanie w nich swojej ufności, oczekując ochrony, zaopatrzenia od nich. I wiecie, mówiąc to, można odnosić się do pieniędzy, złota, zdrowia i każdej innej wartości, do której mówimy, ty jesteś moją ufnością. W tobie pokładam nadzieję. Bo nadzieję, ufność, wiarę mamy pokładać w Bogu. Ludzie, którzy mają wiele bogactw, ale im nie ufają, widzą ich próżność i ich niewystarczalność, aby uczynić duszę szczęśliwą, śmiało mogą iść za Chrystusem. Będą dobrymi chrześcijanami. Z drugiej strony ci, którzy mają mało, ale ustawicznie ich serce jest skupione na tym małym, co posiadają. I się tego trzymają kurczowo. I w tym pokładają nadzieję. Nie będą mogli trzymać się Chrystusa. W czym pokładasz ufność? Ten bogaty młodzieniec, mimo swojej pobożności zewnętrznej, pokładał ufność w swoim bogactwie. I wiecie, Pan Jezus wzmacnia to stwierdzenie słowami. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ta dysproporcja wydaje się tak wielka, że niemożliwa do realizacji. I to jest cel pański. I nigdy nie powinniśmy zrozumieć, że Jezus pokazuje, że coś jest niemożliwe. Dla nas ludzi, z ludzkiej perspektywy, z ludzkiego sposobu myślenia czy oglądania rzeczywistości. Niektórzy ludzie, widząc tak wielką, wiecie, różnicę między wielbłądem a uchem igielnym, chcieli to dosłownie zrozumieć. I dlatego tłumaczyli, że być może w Jerozolimie była furtka lub drzwi, które nazywano uchem igielnym, które było ciasne i przez którą mógł się przedostać wielbłąd, ale musiał zostać rozładowany i zmuszony do uklęknięcia. Nic takiego nie było. Jest to cerowa figura, żeby pokazać, to jest niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia. W czym mamy potwierdzenie? W tym, że dla uczniów pańskich ta prawda była nie do zrozumienia. Wiedzieli, że nie ma takiej furtki. Jaka była ich reakcja? Oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? Kto? W takim razie. Widzimy ucho igielne? Widzimy wielbłąda? Ci ludzie wiedzieli, jaka jest obfitość obietnic w Starym Testamencie dotyczących doczesnych błogosławieństw. Wiedzieli również, że wszyscy albo są bogaci, albo chcieliby być bogaci. A teraz słyszą, że ci, którzy są bogaci, którzy mają większe możliwości czynienia dobra, faktycznie, no jak się oni mają dostać do nieba? Ale te słowa Jezusa służą temu, żeby uczniowie, żebyśmy my też, nie patrzyli na prawdopodobieństwo zbawienia kogokolwiek z ludzkiej perspektywy, z ludzkiego punktu widzenia. To nie człowiek jest zbawcą, lecz Bóg. Zbawienie nie zależy, czy posiadasz dużo, czy mało, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy jesteś wysoki, czy niski, gruby, czy chudy. O zbawieniu decyduje Bóg. I Pan Jezus to podkreśla w 27 wersecie. Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział, wiecie, to znów, to spojrzawszy ma przykuć uwagę, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Bóg jest w stanie zmienić serce żebraka i serce bogacza. Człowiek takiej mocy nie posiada. I wiecie, ja kocham Piotra. On potrafi zadawać pytania niewłaściwe w danym czasie, a Bóg potrafi to wykorzystać ku dobremu. Bo Piotr zobaczył, że jest szansa, żeby pokazać, a my jacy jesteśmy. Co my dla Ciebie, Panie, nie zrobiliśmy? Wtedy Piotr zaczął mówić do niego. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Wiecie, Chrystus nie odpowiada, dobrze zrobiliście. Nie ma takiej prostej odpowiedzi. Zresztą zobaczcie, że jest to też ważne, jeżeli ktoś chce słowa, które Jezus wypowiada do bogatego młodzieńca, zastosować ogólnie, że Piotr nie porzucił wszystkiego. Pan nie kazał mu wszystkiego sprzedać, nie kazał mu tego pozostawić, nie kazał rozdać ubogim. Piotr później miał łodzie, do których mógł wrócić. Mógł dalej łowić ryby. Chodzi tu o coś innego. O gotowość naprawdę poświęcenia dla Jezusa wszystkiego. Bez konieczności wyzbywania się całego majątku. Chodzi o postawę serca, umysłu, woli i położenia nadziei w Jezusie. I zobaczcie, że kiedy Jezus odpowiada na Piotra stwierdzenie. I to jest piękne, że Jezus nie mówi: fajnie, dobrze zrobiliście, dobrzy jesteście, ten bogaty młodzieniec przy was to taki prawie poganin. Nie. On mówi o Bożym działaniu. O Bożym błogosławieństwie. O tym, że to jest tak naprawdę dzieło Boga, a nie dzieło człowieka. A Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i na Ewangelię, a kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań. A w przyszłym świecie życia wiecznego. Ale wielu pierwszych będzie ostatnimi. A ostatnich pierwszymi. Jest to bardzo ciekawe, wiecie, bo to jest odwrócenie trochę stwierdzenia tego Piotra. Dlaczego człowiek jest w stanie wszystko porzucić? Ze względu na Chrystusa i Ewangelię? Bo to Ewangelia go odmienia. Zostaje zbudzony do życia duchowego i pokłada w Jezusie, w Bogu, nadzieję. Pewność. Nawet pośrodku prześladowań. Pan Jezus nie mówi, że będzie łatwo. Mówi o stracie. I wśród ziemskich wartości na pierwszym miejscu nasz Pan stawia domy na ostatnich polach. Jeśli człowiek porzucił swój dom, które powinny być jego azylem, mieszkaniem, i swoje pola, które powinny być dla niego źródłem utrzymania, to wiecie, taki człowiek czyni siebie żebrakiem i wyrzutkiem. Już ta ziemia nie jest jego ojczyzną. I to był, jest i wybór świętych. To nie jest nasze. W 100% korzystamy z tego, to jest dobre. Żegnajcie domy, żegnajcie pola, ale naszym dziedzictwem jest niebo. To jest dziedzictwo święte, gdzie jest wiele mieszkań. Wiara też powoduje, że relacje ważne dla nas, drogie, cenne, są rozrywane. Ojciec, matka, żona, dzieci, bracia, siostry. Wiecie, w tych relacjach rodzinnych, podobnie jak w posiadaniu, to są wielkie, doczesne błogosławieństwa. W tym jest komfort życia, radość życia. Bez bliskich świat byłby dla nas pustynią, trudnym miejscem. Jednak wtedy, kiedy musimy ze względu na Chrystusa, ze względu na Ewangelię, z tego rezygnować, rozrywać te więzi. Wiemy, że Bóg do tego się przyzna. I pójście za Chrystusem oznacza gotowość nawet na największą stratę. I taką jest trudną próbą wiary. Jest to, gdy miłość człowieka do Chrystusa staje w konfrontacji z miłością, która jest zgodna z prawem, a nawet jest z obowiązkiem wobec prawa. Kiedy staje to w konfrontacji z miłością do rodziców, gdzie przykazanie nas do tego zobowiązuje, z miłością do małżonka, do małżonki, do dzieci. Kogo wtedy wybierzemy? Co jest dla nas nadzieją? Radością? Czy Chrystus? Czy odejdziemy smutni, bo pójście za Chrystusem będzie oznaczało szkodę? I wiecie, często w historii pójście za Chrystusem prowadzi do prześladowań. Pośrodku prześladowań, kiedy to opuszczamy, zrywamy więzi ze względu na Niego, to prowadzi często do prześladowań niestety. I to czyni kogoś świadkiem, męczennikiem. Ale Jezus mówi o wielkiej wartości. O stukrotnym wynagrodzeniu. O obfitości pociechy nawet za tego cielesnego życia pośrodku prześladowań. Pokazuje, że Bóg będzie błogosławił. I sprawi, że już teraz zobaczymy Jego prowadzenie, Jego błogosławieństwo, Jego pomoc i będziemy mieli stokrotne wynagrodzenie. A w przyszłości też pewność życia wiecznego. Ja nie jestem w stanie dobrze wytłumaczyć tego stokrotnego pomnożenia domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól. Niektórzy to tłumaczą, że to otrzymujemy w Kościele. Ja nie do końca jestem przekonany do tego wytłumaczenia. Nie wiem. Być może chodzi, że Jezus, Bóg, da nam poczucie pełni, że będzie się o nas troszczył i będziemy dostrzegali Jego wolę. Wybaczcie, nie jestem w stanie tego dobrze wytłumaczyć. Ale wiem, że On będzie troszczył się o swój lud i da nam więcej niż naprawdę potrzebujemy. A w przyszłym świecie pewność życia wiecznego. To się wiąże bardzo z uwierzeniem w Jezusa. Bo to w Jezusie jesteśmy wołani do świętości, do bycia dziećmi Bożymi, do pokoju. Ale jest pewna uwaga. Ale wielu pierwszych będzie ostatnimi. A ostatnich pierwszymi. Bo nie o to chodzi, czy przybiegniesz do Chrystusa pierwszy. To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia twoja szybkość, motywacja. Tylko ma znaczenie, czy naprawdę wierzysz. Czy naprawdę pójdziesz za Nim. Czy naprawdę Go kochasz? Czy naprawdę ufność pokładasz w Bogu? Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Być może odnosi się to też do zbawionych z Izraela i zbawionych z pogan. Ale jedno jest pewne. To nie nasze motywacje i zewnętrzne czyny są dowodem prawdziwej wiary. Dowodem wiary jest ufność Jezusa, chodzenie za Nim, nawet pośrodku prześladowań, niesienie krzyża i bycie Jego świadkiem, Jego uczniom w dni dobre, w dni trudne i wiara w to, że On jest jedynym Panem, a my Jego sługami. Amen.